Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. Przypomnę, że 1 października minionego roku we wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji, rozpoczęła się ogólnopolska akcja DOMIS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Opieką otoczone zostały wszystkie seminaria i nowicjaty na terenach misyjnych, a szczególnie dwa. Jedno świętego Jana Marii Wianeya w diecezji Morambga na Madagaskarze oraz świętego Augustyna w diecezji Iquitos w Peru. W związku z tym w naszej dzisiejszej audycji zatrzymamy się trochę nad sytuacją seminariów w Afryce. A naszym gościem będzie biskup Daniel Mizonzgo z diecezji Nikaj z Kongo-Brazzaville. Natomiast w tłumaczeniu pomoże nam sekretarz Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji, ksiądz Kazimierz Szymczycha. Jak wygląda sytuacja kościoła w księdza diecezji?
To jest młoda diecezja, która ma zaledwie 35 lat, jest bardzo aktywna i naprawdę w wielkim rozwoju. Przykładem jest seminarium, ma 50 seminarzystów na teologii, także jest to przykład wielkiego rozwoju, chodzi o powołania. Przykład tego rozwoju jest również we wspólnotach podstawowych, tych małych wspólnotach, również w stowarzyszeniach, w ruchach i wiąże się to również z formacją młodych, młodzieży i dzieci. To są te przykłady tej żywotności rozwoju Kościoła w jego diecezji. Wielkim problemem jest formacja ludzi świeckich. Są oni bardzo aktywni, bardzo zaangażowani, ale niestety brakuje im formacji tej podstawowej, żeby mogli doskonale i lepiej wykonywać ich służbę dla Kościoła.
To jak wielu jest świeckich katechistów?
Niedawno podzielono diecezję, ale mimo tego jest około 200 katechistów, którzy służą w tych podstawowych wspólnotach kościelnych. Są dwa rodzaje wspólnot tych podstawowych. Są te, które pokrywają całe wioski, czyli wioskowe, ale w wielkich miastach to się dzieli przez dzielnice i to właśnie w tych wspólnotach, w tych dzielnicach jest cała żywotność Kościoła. Tam są spotkania, tam są modlitwy, tam dzieje się to wszystko, co jest związane z formacją. To jest ta żywotność, ten rozwój Kościoła właśnie poprzez te wspólnoty podstawowe.
To czego ksiądz biskup jako osoba duchowna uczy się od świeckich, skoro oni są tak bardzo żywotni?
Pięknym przykładem jest wspólnota, która modli się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i za obecnych już kapłanów, którzy pracują w diecezji diakonów, nawet księdza biskupa. I to jest bardzo wyjątkowa wspólnota, która ma jako zadanie podstawowe, takie sobie obrała, żeby naprawdę jako apostolstwo, duszpasterstwo wziąć właśnie pod opiekę modlitewną, cały stan duchowny.
Czy są tego owoce? Czy widać je?
Pierwszym owocem ich duszpasterstwa modlitewnego jest wielość powołań. Ta 50 w Wyższym Seminarium Duchownym to jest pierwszy owoc tej pracy, ale oni oprócz modlitwy wspomagają również seminarzystów materialnie, utrzymują ich w seminariach. Także to jest na pewno wspaniały przykład tego duszpasterstwa, apostolatu powołaniowego, które się dzieje właśnie w takiej wspólnocie.
W jaki sposób zatem wygląda życie w takim seminarium i w jaki sposób ci świeccy utrzymują kleryków?
Są różne formy tej pomocy, na przykład do mojego seminarium, które jest w Dolozji, to tam na przykład chrześcijanie zbierają płody rolne, jak manio, kukurydza, czy owoce, jak banany i to jest taka forma pomocy materialnej dla tych, którzy są w tym małym seminarium. Również zbiera się składki, żeby pomagać tym, którzy są już w wyższym seminarium. Także ta solidarność, to pomaganie seminarzystom jest takim przykładem tej pomocy nie tylko duchowej, ale i też takiej konkretnej, materialnej.
Czy to oznacza, że poszczególni alumni nie byliby w stanie bez takiej pomocy podjąć nauki w takim seminarium?
Oui, surtout que maintenant...
Oczywiście formacja nie jest łatwa bez pomocy materialnej, także to, co przychodzi z Rzymu, nie wystarcza na utrzymanie seminariów wyższych, także ta pomoc z kraju jest naprawdę nieodzowna, musi ona być. Biskup sam również daje około 600 euro dla swoich seminarzystów, których ma w wielkim seminarium i to jest taka wielka solidarność, bo na 15 milionów, które są potrzebne, z Rzymu przychodzi 4 miliony na przykład, także tę pozostałą część trzeba uzupełnić w ramach danego kraju, żeby mogło funkcjonować wielkie seminarium, wyższe seminarium duchowne.
Czy alumni też podejmują jakąś pracę w trakcie przygotowania do kapłaństwa?
Oui, bon, les seminaristes sont des grands garçons.
To są już wielcy dorośli, także wielu z nich jest też pierworodnymi synami. Stąd mają oprócz tego, że są w seminarium, obowiązek też pracować dla rodziny, żeby pomóc swoim młodszym braciom i siostrom w rodzinie. Także w ramach wakacji pracują, uprawiają rolę, pracują jak wszyscy inni. Oczywiście część idzie na ich wykształcenie do seminarium, ale też czują się odpowiedzialni jako pierworodni, żeby pomóc jako najstarsi w rodzie z dzieci, pomóc tym, którzy są za nimi, czyli swoich sióstr i braci.
Ale czy to nie jest tak, że kiedy ktoś decyduje się, ktoś młody decyduje się na taką drogę życia, to automatycznie odchodzi z domu i z rodziny?
Seminarzysta zawsze zostaje synem rodziny. Nawet jest takie przysłowie, że nigdy nie kończy się życie dziecięcia, czyli zawsze się jest dzieckiem rodziny. W afrykańskiej kulturze on jest zawsze związany z rodziną, także w każdej sytuacji, w której się żyje, czy to jako seminarzysta, czy później jako kapłan, te więzy są zawsze bardzo mocne i jest ten obowiązek ciągłego bycia w rodzinie. To jest takie typowo afrykańskie, typowo kulturowe, że nie ucina się automatycznie, mówiąc, że rodzina oddała go dla Pana Boga. Oczywiście to jest, ale te więzy rodzinne są na pewno bardzo mocne i te przysłowie mówiące, że nigdy nie przestaje się być dzieckiem ojca i matki, jest bardzo mocne w kulturze afrykańskiej.
Czy to nie przeszkadza później w czasie posługi kapłańskiej? Bo przecież kapłan jest dla całego kościoła.
W zasadzie to nie przeszkadza w pracy kapłańskiej, czy w życiu zakonnym, na przykład siostry zakonnej czy brata zakonnego. Jest nawet w ceremonii zaślubin, ślubów zakonnych czy podczas święceń kapłańskich taki rytuał, gdzie rodzina oddaje swoje dziecko na służbę Kościołowi i wiadomo, relacje się nie ucina, ale ważne jest to, że na pewno rodzina stara się nie przeszkadzać swojej córce czy synowi w pracy dla Kościoła, czy w życiu zakonnym, czy w życiu księdza diecezjalnego. Czy księdza zakonnego.
Z jednej strony tak, ale przecież kiedy przychodzą po pomoc, to automatycznie w jakiś sposób utrudniają tą pracę.
To jest tak bardzo po afrykańsku w tym względzie, że na przykład rzadko są takie przypadki, że kapłan opuścił swoją drogę kapłańską, bo nie mógł pomóc rodzinie. No bo jest tak, że to niewiele co ma, tym co posiada, potrafi w wielkim stopniu pomóc rodzinie, nawet więcej, nawet niż ci jego bracia, którzy pracują w jakichś tam fabrykach czy w jakichś innych profesjach. Także jest to taka solidarność i to nie przeszkadza na ogół w powołaniu, ale niewiele tych dóbr, które posiadają, nawet siostra zakonna, czy kapłan w życiu zakonnym, czy kapłan diecezjalny, potrafią pomóc i to w jakimś sensie wystarcza i na pewno jest to czasem więcej niż inni członkowie rodziny.
Czy wtedy nie staje pod znakiem zapytania motywacja takiego kandydata? Czy nie przychodzi do seminarium, do zgromadzenia po to, żeby właśnie pomóc rodzinie, a nie dlatego, że rzeczywiście Pan Bóg go powołuje na tą drogę?
Ten, który by poszedł tylko, żeby pomóc rodzinie, to raczej się myli, bo to jest decyzja taka bardzo rolnicza, także wiadomo, tam pieniędzy dużo nie ma, także ludzie wiedzą, że jeżeli idzie do seminarium, to raczej powołanie musi być, bo w takim regionie, gdzie ludzie żyją tylko z rolnictwa, z produktów rolnych, to kapłan na pewno nie będzie miał wiele, żeby rodzinie pomóc. Także rodzina jest jakoś świadoma tego i on również nie może i żeby jak będzie księdzem w takiej biednej diecezji, to na pewno niewiele będzie mógł pomóc. Także przynajmniej w wypadku tej diecezji księdza biskupa Mizonzo na pewno nie jest to diecezja, którą można się zachwycić w tym względzie, że pójdę tam, będę kapłanem, to będę miał dużo pieniędzy, żeby rodzinie pomóc. Oczywiście jest różnica z diecezjami na przykład stolice administracyjne, jaką jest Brazzaville, czy stolicy gospodarczej, jakim jest Pointe Noire, to naprawdę tam księża mają pieniądze i budują nawet domy, mają samochody. Jego diecezji wspomina, że tam księża duszpasterstwo robią na pieszo, chodzą wiele kilometrów pieszo, także jest różnica, są diecezje, gdzie naprawdę powodzi im się, mówiąc po polsku, lepiej i mają inne możliwości i to wtedy na pewno ta motywacja powołania jest zupełnie inna, może być zupełnie inna. Są jeszcze ci, którzy jako zakonnice, zakonnicy, księża mają pracę w szkołach, na uniwersytetach, to wiadomo, mają swoją pensję państwową i są usytuowani zupełnie inaczej, także trzeba naprawdę brać diecezję osobno, każdą osobno, według warunków, sytuacji, gdzie ona się znajduje i jaka jest stopa życiowa po prostu tych ludzi.
Rodzice nie mają nic przeciwko temu, kiedy odkrywają, że ich syn bądź córka chce wybrać drogę życia duchowego?
To prawda, że w Afryce głównym zadaniem to jest prokreacja, rozmnażanie się i normalnie rodzina afrykańska pragnie, żeby ten rozwój był z pokolenia na pokolenie i nie jest łatwo. To się biskup przyznaje, iść drogą powołania, ponieważ rodzina wymaga, żeby imię matki, imię ojca było dalej przekazywane. Także jest to na pewno trudna droga. Sprawa celibatu jest też zawsze trudnością, ale zawsze jest to brane pod kątem, że takie powołanie jest powołaniem specjalnym i dlatego mimo tej kultury tak związanej z prokreacją, z rozmnażaniem się, na pewno są powołania bardzo wartościowe i uważane za specjalne i pod takiej kategorii trzeba je wziąć, gdy chodzi o powołanie syna czy córki Afrykańczyka czy Afrykanina.
Mon âme est en fête, ma chair repose.
Największym wyzwaniem dzisiaj w seminarium, czyli w tym pomaganiu młodemu człowiekowi w dojrzewaniu do kapłaństwa?
Najważniejsze dla tego, który przychodzi do seminarium, jest oczywiście jego formacja duchowa. Nie jest się kapłanem, ale się nim staje ktoś. Także jest to ta permanentna formacja powoduje, że to jest główne zadanie dla seminarzysty, dla zakonnika, siostry zakonnej, że formacja pierwsza to jest formacja duchowa. Ona musi tak oczyścić wszelkie motywacje, żeby to przyjście do seminarium miało jako główny aspekt właśnie tę formację duchową i zawsze ukierunkowaną w przyszłości na duszpasterstwo, na głoszenie dobrej nowiny. Oczywiście w międzyczasie są tam jakieś dyplomy w związku ze studiami, to jest nieodzowne, ale wszystko robi się w seminariach formacji, żeby głównym celem była formacja duchowa, która pomoże później ukierunkować danego kandydata, gdy chodzi o duszpasterstwo i głoszenie dobrej nowiny.
Nie brakuje formatorów?
Jest oczywiście zapotrzebowanie, poszukiwanie profesorów, na przykład w takich przedmiotach jak patrologia, historia kościoła, teologia moralna. Są to te przedmioty, można to nazwać, w których brakuje jeszcze profesorów. Oczywiście są oni przygotowywani, ale w tej chwili jest to mały problem. Dużo jest na przykład tych, którzy są wykształceni w prawie kanonicznym. Tych jest najwięcej, ale tych właśnie wymienionych przedmiotów poszukuje się ciągle i jest nadzieja, że oni będą i nawet przewiduje się, że w przyszłości Kongo może mieć również swój uniwersytet katolicki dla kraju, jakim jest Kongo-Brazzaville. Na przykład jest też brak humanistów jako takich, czyli filozofia, socjologia, to co jest związane z przedmiotami humanistycznymi, jest to też wielki brak. Biskup nawet sam wykładami, takimi sesjami wykłada filozofię, którą studiował. Także też czuje się potrzebny, ale nie może tego robić regularnie, tylko w formie takiego profesora, który z wizytą przyjeżdża i również swoją profesję, swoje wykształcenie filozoficzne też do tej formacji wykorzystuje. Żeby formacji nie zabrakło strony żeńskiej, na przykład siostry, gdy mogły wykładać, gdy były formowane, czy w teologii, czy w innych przedmiotach i chętnie widzi właśnie ich obecność, taką żeńską, taką kobiecość w seminarium. To naprawdę powoduje taką całościową formację. Obecność płci żeńskiej w seminarium powoduje, że na pewno ta formacja była bardziej kompletna ze strony nawet ludzkiej, takiej humanitarnej dla seminarzystów i widzi to jako przyszłość, tylko że nie ma takich jeszcze wykształconych wystarczająco sióstr, żeby mogły tę obecność, ten brak o ich obecności w seminarium zaspokoić chociażby przez jakieś tam drobne wykłady.
To jeszcze zapytam na koniec, jak wielu jest misjonarzy na terenie diecezji? I czy są potrzebni? Czy się zmienia ich rola?
To jest piękne pytanie, zasadnicze pytanie, które pani redaktor zadała. I oczywiście on jako biskup Afryki widzi konieczność obecności biskupów z Europy, sióstr, kapłanów, dlatego żeby zachować uniwersalność Kościoła i katolickość Kościoła. Mimo że będą mieli formację pełną Afrykanów jako formatorów od stóp do głów, to zawsze ta obecność innej kultury, innych misjonarzy europejskich, czy z innych kontynentów będzie zawsze nieodzowna i bardzo konieczna. Także on jako biskup Afryki, jako biskup Konga Brazzaville widzi konieczność obecności misjonarzy przybywających z zewnątrz i to pokazuje, że Kościół jest wtedy naprawdę uniwersalny i naprawdę jest katolicki. W jego diecezji jest jedna siostra tylko Polka, Mirosława. W dawnej, która była Ndolozi, jest jeszcze jeden kapłan, Marian Pazda. No to są te dwie osoby, z którymi on ma kontakt, najbliższe jego sercu, którzy pracują tam jako reprezentanci polskich misjonarzy i misjonarek.
Bon, la meilleure part, c'est d'abord une vision de l'Église différente, quand même.
Przede wszystkim przynoszą inność, inność Kościoła. Są takim czasem rachunkiem sumienia, gdy chodzi o katolickość. To jest dobre, to jest złe. To jest dobre dla Kościoła tradycyjne, a to drugie jest niekoniecznie z nim związane. Są takim właśnie takim upomnieniem najpierw dla Kościoła lokalnego, jaki jest w Afryce. I to jest bardzo, bardzo ważny element, bardzo ważny moment. Również sposób duszpasterstwa, utrzymanie kościołów. Jest to bardzo pouczające, bo jest to zawsze czysto, jest zawsze jest pięknie, zawsze jest to zadbane. Także tego naprawdę Afrykanie mogą uczyć się od polskich misjonarzy, ogólnie misjonarzy z Europy. Oczywiście nie ukrywa, że też pomoc materialna od nich przychodzi. To jest też ważne, szczególnie dla tej formacji podstawowej, czy w miejscach, gdzie przebywają. I to są bardzo ważne elementy również. Na przykład nawet ornat, który nosi, jest to najczęściej prezent polskich misjonarzy, którzy mu dali. Kielich jest też ważnym elementem, który często od nich pochodzi. Także oprócz tej inności, tej wizji Kościoła, tego takiego sankcjonowania właściwej linii Kościoła, te elementy materialne też tu i tam się przewijają i na pewno misjonarze również wnoszą dużo, gdy chodzi o tę pomoc już konkretną, a szczególnie ta wizja, czyli ten kierunek Kościoła jest na pewno przez misjonarzy dobrze utrzymywany i na pewno ich obecność, jak wspomniał wcześniej, jest naprawdę nieodzowna i bardzo, bardzo ją sobie życzę. Misjonarze najpierw przynieśli do Afryki kult obrazów, ikon, jako element kontemplacji i w miesiącu lutym biskup Starnowa, biskup ordynariusz Andrzej Jerzy będzie poświęcał w sanktuarium, pierwsze sanktuarium diecezji Ndolozi, sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Kult Bożego Miłosierdzia przynieśli Afryce misjonarze, szczególnie polscy misjonarze, także jest to również jeden z ważnych elementów tej obecności misjonarskiej, jaką zaznaczają polscy misjonarze i polskie misjonarki.
To z tego doświadczenia księdza biskupa pobytu w Polsce, nie pierwszego, co chciałby zaczerpnąć i w jakiś sposób zaadoptować u siebie w diecezji?
To jest to sakrum, ta świętość Kościoła polskiego, która wyraża się szczególnie w liturgii. To, co kocha, to jest ta liturgia, która, jak mówi, jest prawie liturgią nieba. Czuje się tu niebo, gdy się modli po polsku, gdy się modli polskie kościoła, które są zawsze, zaznacza, czyste. Bielizna kielichowa jest czysta, ornat, ołtarz, obróz jest czysty. Nawet takie kulty specjalne, jak widział w Częstochowie, na przykład to chodzenie dookoła ołtarza w kaplicy na kolanach. Takie drobne elementy kultu maryjnego, który zauważa, to czuje się i to chciałby przenosić do swojej diecezji, do swojej duchowości własnej również. Jakoś ta świętość liturgii, która zawsze prowadzi do nieba, do celu i mimo, że Francuzi nie zbudowali pięknych kościołów u niego, ale misjonarze utrzymują je w czystości i to, co służy liturgii, a więc cały wystrój kościoła, szczególnie ołtarza i wszystkie małe elementy są tak bardzo zadbane i to jest dla niego zawsze wskazówka, żeby o to również zadbać.
Dobiega końca nasza dzisiejsza rozmowa. Przypomnę, że naszym gościem był biskup Daniel Mizonzgo z diecezji Nikaj z Kongo-Brazzaville. Intencja misyjna na styczeń. Ekumenizm, czyli ruch na rzecz jedności chrześcijan, w swym obecnym kształcie narodził się w połowie XIX wieku w środowisku misjonarzy protestanckich, pracujących głównie w Afryce. Podziały w łonie chrześcijaństwa utrudniały,
a czasem wręcz uniemożliwiały im skuteczną działalność misyjną pośród ludów, które dotychczas nie słyszały jeszcze o Chrystusie. Istnieje zatem ścisła historyczna więź między ekumenizmem a misjami, choć dziś nie jest ona już tak mocno odczuwana. Chrześcijaństwo współczesne to około 1,6–1,8 miliarda ludzi na całym świecie, przy czym ponad połowę tej liczby, prawie 1,2 miliarda, stanowią katolicy. Szczególne rozdrobnienie występuje wśród protestantów, głęboko podzielonych wewnętrznie, których głównym spoiwem jest uznawanie Biblii za jedyny autorytet wiary i objawienia. A trzeba jeszcze pamiętać o Anglikanach, zaliczanych niekiedy również do protestantów, choć w istocie mieszczących się gdzieś w połowie drogi między katolicyzmem a protestantyzmem, o starokatolikach, no i o wielkiej rzeszy chrześcijan wschodnich, prawosławnych i tak zwanych niechalcedońskich. Cała ta rozległa i barwna mozaika kościołów i wyznań nie musi być jednak tylko wyzwaniem i utrudnieniem dla działalności misyjnej prowadzonej przez większość istniejących obecnie wspólnot, ale oznacza też bogactwo chrześcijaństwa. Może pokazywać różnorodność dróg prowadzących do poznania trójjedynego Boga w duchu jedności upragnionej przez Chrystusa, który modlił się do Ojca za uczniów. Proszę Cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno. Módlmy się więc, aby chrześcijanie różnych wyznań dążyli do zgodnego dawania świadectwa o Bogu, Ojcu wszystkich.
Wiadomości ze świata misyjnego. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 18 stycznia odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej akcji kolędników misyjnych. Wzięło w nim udział ponad 350 dzieci z Warszawy i okolic oraz diecezji łomżyńskiej, płockiej i siedleckiej. Uroczystej liturgii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. Jak podkreśliła sekretarz krajowa papieskiego dzieła misyjnego dzieci Anna Sobiech, kolędnicy misyjni to przede wszystkim dzieło ewangelizacyjne.
Dzieci szły do rodzin, często do swoich znajomych, ale także do mieszkańców parafii, do domów dziecka, na wigilię dla bezdomnych, aby podzielić się radością Bożego Narodzenia i rzeczywiście wprowadzali radość do tych domów, do serc ludzi, zwłaszcza tych samotnych i cierpiących, bo takie uśmiechnięte dziecko, które mówi o tym, że Pan Jezus do nas przyszedł, aby nas zbawić, że Pan Bóg nas kocha. No myślę, że to przemawia do każdego.
W tym roku mali kolędnicy zbierali na rzecz swoich rówieśników w Kongo.
Wciąż jeszcze nie znamy, jak wiele udało się zebrać z tegorocznej kolędy misyjnej, ponieważ wciąż napływają ofiary, ale biorąc pod uwagę ubiegłoroczne ofiary, bo od kilku lat jest mniej więcej na tym samym poziomie, to obliczamy, że będzie to około 700 tysięcy złotych. To jest suma, która pozwala nam zrealizować kilkadziesiąt projektów, więc myślę, że jak na polskie dzieci, na ich ofiarność, to jest spora suma.
Co roku w misyjnym kolędowaniu bierze udział kilkadziesiąt tysięcy dzieci z całej Polski. Trąd jest jedną z najstarszych chorób ludzkości, noszącą w sobie piętno wykluczenia ze społeczności, powiedział ksiądz Kazimierz Szymczycha z okazji 61. Światowego Dnia Chorych na Trąd. Sekretarz Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji przewodniczył w Katedrze Warszawsko-Praskiej uroczystej liturgii. W trakcie mszy świętej modlono się za chorych oraz tych, którzy im pomagają, wskazując na przykłady wielu misjonarzy, którzy zostali świętymi, podkreślił on, że autentyczna miłość nie pozwala człowiekowi przejść obojętnie wobec osób potrzebujących, a do takich należą trędowaci.
Trędowaci musieli więc cierpieć podwójnie i to z racji choroby, która ich dotknęła i z powodu wykluczenia ze społeczności ludzi. To piętno, kochani, towarzyszy trędowatym również dzisiaj, mimo że choroba ta jest uleczalna. Lek przed tą okrutną chorobą sprawia, że trędowaci są skazywani na izolację, wykluczeni z normalnego życia rodzinnego i społecznego, zdani na łaskę i służbę innych.
Po liturgii w podziemiach świątyni odbyło się spotkanie przygotowane przez sekretariat misyjny Dżewodaja. W jego trakcie rodzina, przyjaciele i najbliżsi współpracownicy dr Heleny Pys opowiadali o jej służbie dla trędowatych w Indiach. Były dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz Jan Piotrowski, 25 stycznia w Bazylice w Tarnowie przyjął sakrę biskupią. Głównym szafarzem święceń był biskup tarnowski Andrzej Jerz, a współkonsekratorami nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore oraz biskup senior Władysław Bobowski. Na swoje biskupie zawołanie biskup Jan Piotrowski wybrał słowa In caritate evangelium predicare, w miłości głosić Ewangelię. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.